Rozmawiamy z przybyszami z przyszłości. Jest ze mną Zuza, jest Weronika, jest Michał i jest Iga. To są maturzyści, to są już prawie maturzyści. To są osoby, które już niedługo będą decydować o nas. Rozmawiamy o życiu i miłości, jak to mówił mój przyjaciel. Tak naprawdę rozmawialiśmy najpierw o ojczyźnie, o patriotyzmie, o małej ojczyźnie, o szkole. A teraz bym chciał, żebyśmy przeszli do takich tematów, które bardziej dotykają nas osobiście. Najpierw chciałem porozmawiać o rodzinie, ale chciałem też zaprosić do rozmowy słuchaczy. 801-501-022, 801-501-022 i 81-743-73-83, 81-743-73-83 to są telefony do studia. Zapraszam przede wszystkim osoby, które nie ukończyły 19 roku życia, bo to będzie dla nas ciekawe. Pewnie też przyjaciół zaproszonych dzisiaj do studia gości. Przypominam, że za szybą jest druga grupa ze zespołu szkół w Bełżycach. To jest Martyna, Julia, Ewelina i Wiktoria. I one będą też mówić jeszcze w naszym programie, również na temat rodziny, ale nie tylko. Ponieważ gości jest sporo, musieliśmy ich podzielić na dwie grupy, bo inaczej nie zmieściliby się w naszym studiu. Dobrze, słuchajcie, rodzina. Powiedz mi, Weroniko, bo obiecałem ci to pytanie w trakcie naszej rozmowy w przerwie. Powiedz mi, czy ty w ogóle myślisz o tym, jak będzie wyglądała twoja rodzina?
Tak, bardzo często myślę i w sumie mam wiele wersji.
Dobra, to mów jakie.
To znaczy, planuję ukończyć studia i jeżeli będę miała jakiegoś partnera, to właśnie po tych studiach, powiedzmy ślub, później dzieci, to już takie dalekosiężne plany trochę.
Dobra, tu się wszyscy śmieją, ale słuchajcie, to jest poważna sprawa, to jest bardzo poważna sprawa. Taka bardzo,
szczerze mówię.
No bardzo dobrze, ale powiedz tak, widzisz tą swoją rodzinę dużą, czyli że masz na przykład, nie wiem, trójkę czy czwórkę dzieci, czy widzisz tą rodzinę raczej małą, że masz jedno dziecko, dwójkę, jak to jest?
Cóż, zobaczymy, jak to się potoczy, nie wiem.
Nie, bo to jest może głupie pytanie, ale są, wiesz, są różni ludzie. Ja na przykład miałem takiego kumpla na studiach, który w ogóle od początku wiedział, że chce mieć bardzo dużą rodzinę i ma teraz chyba 6 czy 7 dzieci. Ten plan realizował bardzo wytrwale. Więc są ludzie, którzy mają bardzo konkretną wizję tego, jak to będzie wyglądać, no nie? Albo są tacy, którzy w ogóle myślą, że no, dzieci to mogą im przeszkadzać. Właściwie pytam o to, czy... bo wiadomo, że nikt nie jest w stanie na tym etapie życia, na którym wy jesteście teraz, powiedzieć, ile będę miał dokładnie dzieci, bo tego się nie planuje w ten sposób. Natomiast czy wy widzicie swoją rodzinę jako taką bardzo dużą, czy raczej jako taką małą?
Znaczy ja się lepiej czuję w grupie. Chciałabym mieć dużą rodzinę. Nie chodzi ogólnie o moje dzieci przyszłe, ale również kuzynów i te sprawy.
A wy dziewczyny?
Myślę, że trójka dzieci to tak minimum.
No widzisz, i to jest konkret, no nie? Bo ja na przykład, moja żona też tak podchodzi do tematu, ja mam trójkę dzieci, że no trójka to jest takie minimum minimorum, tak? Bo to ludzie różnie do tego podchodzą. A Iga?
Ja znowu trochę inaczej. Ja bym wolała jednak mieć tą mniejszą rodzinę, żeby ta bliskość była tak bardziej może dostrzegana, że tak powiem. Aha. Tak myślę, takie jedno, nie, jedno to tak za mało, bo sama jestem jedynaczką, to bym chciała jednak, żeby moje dziecko miało rodzeństwo, więc taka dwójka, najlepiej bliźniaki.
Okej, żeby było szybko i jakby może nie bezboleśnie.
Tak, z jednym zamachem.
Dobra, a Michał, a ty jak...
No ja też uważam, że chciałbym mieć trójkę, czwórkę dzieci, tylko nie wiem, co na to moja przyszła partnerka życiowa. Mam nadzieję, że spotkam taką, która też tak jak ja będzie chciała mieć dużą rodzinę. Łatwo nam się będzie wtedy dogadać w tych sprawach, że tak powiem.
Myślicie, że... taka duża rodzina, powiedzmy trójka, czwórka, nie wiem, piątka dzieci, to jest jakaś... trudno to kwantytatywnie ująć, tak? Że im jest więcej dzieci, tym to ma większą wartość, tak? Bo to tak wcale nie jest, żeby to było jasne. Ale tutaj pytam Michała, bo ty mówisz o tym, że chciałbyś mieć trójkę, czwórkę dzieci. Właściwie to dlaczego? Dlaczego widzisz tą rodzinę jako taką, tą większą rodzinę jako taką znaczącą?
Powiem ze swojego przykładu. Mam jednego brata. Pozdrawiam cię, Bartek, jeśli mnie teraz słuchasz. Mam nadzieję, że słuchasz. I powiem tak szczerze, że zawsze brakowało nam siostry, brata, może nawet dwóch braci, jednej siostry, bo to po prostu tak... teraz mówię przez pryzmat rodzeństwa, że po prostu rodzeństwo się ze sobą tak, jakby to powiedzieć, współgra. Jedno tak jednoczy. To powstaje więź. No a poza tym myślę, że dla samych rodziców to jak jest więcej dzieci w domu, to jest po prostu większa radość, bo jak każdy wie, dzieci to nie tylko obowiązki, ale też i radość. Patrzenie jak rosną, dojrzewają, mądrzeją. Można obowiązki rozdzielić w domu. Ty sprzątasz.
Czy z tą grupą, co mówiłeś, z tą grupą dzieci, które tworzą jakąś swoją społeczność, to wielu rodziców, rodzin wielodzietnych to potwierdza, że powyżej czwórki czy piątki dzieci, to te dzieciaki zaczynają już tworzyć taki swój mikroświat i ci rodzice tylko nadzorują, żeby one się nawzajem nie pozabijały, natomiast one się generalnie same regulują.
To też jest zawsze pomoc starszego rodzeństwa, że...
Nie, wiecie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jest takie dziwne zjawisko, że w Polsce ludzie rzadko decydują się na duże rodziny, natomiast kiedy wyjeżdżają i mają zapewniony byt, mają na tyle dużo pieniędzy, że są w stanie unieść ten ciężar, jakim jest posiadanie wielu dzieci, to wiele polskich par decyduje się na to, żeby ta rodzina była rzeczywiście duża. I mam takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że w wielu ludziach jest taka potrzeba, jest taka chęć posiadania dużych rodzin. A to jest o tyle ważne, że no jeżeli taka chęć nie będzie powszechna, no to słabo wygląda nasza przyszłość. Bo mówimy tutaj o przyszłości, a wiecie, że z demografią w Polsce jest słabo, więc wszystko jest... nadzieja jest w was generalnie. No dobra, ale powiedzcie jeszcze jedną rzecz. Kiedy wy widzicie, bo ja cały czas próbuję porównać to moje pokolenie, to beznadziejnie brzmi, z waszym. Osoby gdzieś w wieku 28-29 lat, czyli te 10 lat młodsze ode mnie, one teraz generalnie decydują się, zaczynają się decydować na małżeństwo i na to, żeby posiadać dzieci. W moim pokoleniu to było znacznie wcześniej. Myśmy mieli 23-24 lata. Jak to jest z wami? Czy wy myślicie o założeniu rodziny w perspektywie, nie wiem, 4-5 lat, czy raczej 10-15?
Ja powiem tak, jako jedyny mężczyzna w tym gronie, że nie patrzę na to, ile lat muszę czekać. Ja po prostu mam w planach założenie rodziny wtedy, kiedy będę miał pewność, że będę w stanie tą rodzinę utrzymać. Będę w stanie im zapewnić dobrobyt, że zapewnię swojej żonie, swoim dzieciom szczęśliwe życie.
No dobra, a ty wiesz, że jakbym ja tak myślał w tych kategoriach, to jeszcze bym nie miał dzieci?
Ja też właśnie tak myślę, dlatego mam, że tak powiem, szeroki plan, szybki plan, żeby jak najszybciej znaleźć pracę, ale powiem tak, że wydaje mi się, że tak przed 25 urodzinami to jednak nie ma opcji, bo to słyszałem już wiele razy, że takie powiedzenie, że ożenić się przed 25 rokiem życia, czy wyjść za mąż, to tak jakby przyjść na imprezę o 20 i wyjść o 22.
Okej, to ja wyszedłem w ogóle zanim się zaczęło. Dobra, a dziewczyny, jak jest z wami? Uciekło mi imię Zuzia.
Tak. Myślę, że odpowiednim wiekiem na zakładanie rodziny jest tak po studiach może 25-6 lat, bo jeśli naprawdę kocha się tą osobę, to nie jest ważne, tak jak Michał wspomniał, nazwijmy to imprezowanie z innymi, tylko jednak spędza się czas z tą osobą i jeśli jest naprawdę ważna, to tylko to się liczy. Także no wiek nie gra takiej istotnej roli, ale trzeba po prostu mieć zaufanie i kochać się naprawdę, żeby wyczuć ten moment. I myślę, że dla mnie takim odpowiednim momentem będzie właśnie to 25-6 lat.
No dobra, bo dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak to...
Znaczy dla mnie to...
Weronika.
Tak, Weronika. Wiek za bardzo też nie ma znaczenia, tak teraz jeszcze przemyślałam. Tu chyba chodzi bardziej o dojrzałość. Po prostu trzeba dojrzeć do tego, że się czuje, że już można zakładać tą rodzinę.
A nie macie czasami, przepraszam, że ci tak wejdę, ale ja cały czas mam tą manierę, no ale już dobra. Nie macie czasami wrażenia, że to wynika też trochę z lenistwa trochę, a może trochę z takiego, z takiej chęci użycia życia, że opowiadałem wam, mam takiego też w przerwie, mam takiego znajomego, który w ogóle, żeby było śmieszniej, był kiedyś moim uczniem, bo ja też kiedyś byłem nauczycielem. Ostatnio się spotkaliśmy i on mówi, muszę ci coś pokazać w telefonie. Mówię, co, dziecko ci się urodziło? Mówi, dziecko? Stary, jakie dziecko w ogóle? To był wręcz z jednej strony u niego zaskoczenie, ale z drugiej strony taka niechęć. I czasami się zastanawiam, czy to nie wynika też z takiego, no z takiej niechęci podjęcia obowiązków. Nie macie takiego wrażenia, że coś takiego się pojawia? Iga?
No to jest na pewno sprawa jakaś indywidualna, zależy od każdego. Według mnie po prostu w niektórych sytuacjach lepiej się jednak wyszaleć na początku w tych młodzieńczych latach, żeby po prostu później móc dojrzeć do tego bardziej.
No dobra, czyli wszyscy będziecie mieli dzieciaki po 30. Okej, okay, to już żeśmy ustalili.
Nie, no przed 30, już bez przesady.
Okej, okay, dobra, to mamy ustalone. Dobra, ilość dzieci też, czwórka, dwójka, to już wszystko wypytałem, czyli nie będzie dobrze, no, nie będzie dobrze. Myślałem, że tutaj wszyscy będą chcieli mieć rodziny po 800 dzieci, w związku z czym ja będę miał wypłacaną emeryturę, bo wygląda na to, że nie będę miał, więc no cóż, dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, chciałem teraz przejść do takiej grupy tematów, która nie jest łatwa, bo jest społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane tutaj. I chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda u was. Czy na tej, w tej grupie 18, 19, 17 latków, czyli ludzi, którzy generalnie może nie żyją ani wielkimi ideami, ani wielką polityką, ani wielkimi sporami, ale jednak się o to ocierają, czy jak oni na to patrzą? Właśnie najpierw chcę was zapytać, bo zanim zapytam o takie wielkie spory etyczne, światopoglądowe, to chciałem też zapytać o, bo wiecie co, musicie to widzieć, Polska jest obecnie straszliwie podzielona na takie dwa wojujące ze sobą obozy. Jak to wygląda w waszym pokoleniu? Czy wy rozmawiacie o polityce, o tym takim wielkim sporze, który jest w Polsce i spieracie się o to żywo? Czy tak naprawdę jesteście tutaj neutralni i nie jest to dla was temat? Michał zaraz powie, bo Michał na pewno chce. Wiem, że go te tematy ruszają. A powiedz, Zuzia, jak ty to widzisz?
Znaczy, polityka to jest właśnie taki drażliwy temat i jeśli już się go zacznie, to najczęściej...
Ale wy rozmawiacie na imprezach na ten temat na przykład?
Na imprezach? No raczej nie, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie porusza się ten temat, czy na przykład w szkole głównie. No są takie sytuacje, bywają, ale tak w takim gronie węższym rówieśników, no rzadko. Mhm.
A dziewczyny? Rozmawiacie czasami o polityce?
Rzadko. Zdarza się oczywiście, tak jak właśnie Zuza powiedziała, ale no rzadko. Mhm.
Weronika?
Zdarza się, ale tak staram się na tym nie skupiać za bardzo.
Aha. Bo wiecie, pytam o to, bo na przykład ja pamiętam, jak ja byłem w liceum, to nas spory polityczne rozgrzewały. Ja byłem, powiedzmy, zwolennikiem takich raczej poglądów bardziej, no bardzo prawicowych w tym czasie młodości wczesnej. Pamiętam, jak darłem Gazetę Wyborczą mojej koleżance. Także te spory były krwawe. Michał, ty spierasz się czasami o politykę? To jest dla was temat?
Dla niektórych moich kolegów to jak najbardziej, ale największe spory na temat polityki to myślę, że przeprowadzam z dziadkiem. Mamy zupełnie inne poglądy na temat polityki. Mój dziadek jest taki trochę, jakby to powiedzieć, liberalny. Ja to jestem taki konserwatysta.
Na starość podobno liberalizm przychodzi. Dobra, słuchajcie, okej, okay, a tak na konkrecie, na przykład, no bo tu mówimy o sporach politycznych, ja nie chcę wchodzić za bardzo w to, bo to są ciężkie tematy, ale idźmy w konkret. Był ostatnio, przetoczyła się przez Polskę olbrzymia dyskusja na temat ustawy antyaborcyjnej. Czy wyście rozmawiali o tym w swoim gronie?
Tak.
Jak te rozmowy wyglądały? Weronika.
To znaczy, ja rozmawiałam o tym, szczerze się przyznam, z kim tylko mogłam. Ponieważ, co prawda, kobieta ma wolny wybór, ale no dla mnie aborcja to jest po prostu morderstwo, zabicie dziecka, które traci
No dobra, a jak to wyglądało w waszym środowisku? Czy większość miała taką optykę, jaką ty przedstawiasz? Czy to było takie właśnie poruszenie, że dziewczyny, twoje koleżanki mówiły, nie, no ubieramy się na czarno, w ogóle robimy rewolucję?
No to był taki podział. Właśnie tak to wyglądało. Na różnych portalach społecznościowych można było zobaczyć właśnie, że część osób tak ten czarny protest...
No właśnie, bo u was jeszcze dochodzą ten internet, nie? To jest w ogóle taka rzeczywistość, która w tym moim czasie nie była obecna, a tutaj ona może dodawać dużo takich emocji, właśnie dynamiki. No dobra, ale wy na przykład poza internetem się spieraliście w takiej formie dyskusji, tak? W szkole na przykład?
Tak, w szkole.
Tak, właśnie w tym przypadku to był temat taki nawet dominujący między najbliższymi przyjaciółmi. Może dlatego, że był taki najbardziej rozkopywany, rozpowszechniany. Jednak to był właśnie taki temat do dyskusji.
No i jak to wygląda? Większość osób w waszym środowisku miała taką, widziała to w ten sposób, że no ta wolność, która jest w jakiś sposób proponowana i jest na sztandarach tych którzy w czarnym proteście brali udział, że ona idzie za daleko, czy nie? Czy właśnie w tej ustawie antyaborcyjnej widzieli ograniczenie wolności kobiet? Jak to było?
Większość tych osób, z których ja z nimi właśnie rozmawiałam, to jednak byli za tym czarnym protestem. Było parę osób tego dnia właśnie ubranych na czarno u mnie właśnie wśród znajomych. Więc no, trochę to jest inne niż to, co ja uważam po prostu. Dlatego no, ja nie jestem za to, co ustawa, dlatego...
No dobra, ale powiedzcie, jak daleko szedł ten spór? Czy wy byliście w stanie, rozmawiając ze sobą, dyskutując na ten temat i mając różne opinie w tej kwestii, czy wy byliście w stanie potem ze sobą normalnie rozmawiać, czy on się przeradzał w jakąś taką mowę nienawiści, w hejt, na jakiś taki spór, który niszczył relacje między ludźmi?
To znaczy, ja myślę, że nie przekraczaliśmy pewnych granic. W moim środowisku panowała taka właśnie tolerancja, nikt sobie niczego nie narzucał według mnie. Co prawda ja wyrażałam swoje zdanie na ten temat, ale nie mówiłam komuś, masz myśleć tak jak ja, że tak jest. To twoja decyzja.
A ty się czułaś jakoś pod jakimś naciskiem, czy pod jakąś presją tej grupy, która prezentowała inną opinię? Czy też dawali ci wolność i to było wszystko w granicach pewnej kultury dyskusji?
Wydaje mi się, że dawali mi tą wolność, ale... Bywało też, że niektórzy chcieli mnie tak jakby przekonać.
Nie, to normalne.
Ale to nie było tak, że ktoś mi coś narzucał. Ja obstawałam przy swoim stanowisku i do tej pory przy nim jestem.
Nie, bo to o czym mówisz, to wyglądałoby znacznie bardziej dojrzale niż to, co się działo w tym dorosłym, w tym w pełni dorosłym, chociaż wy jesteście dorosłymi ludźmi, ale w tej dużej dyskusji, tak? Tutaj no, pewna granica, wydaje mi się, w wielu miejscach została przekroczona. Michał, ty chciałeś coś w tej kwestii?
Znaczy... W moim przypadku to przyznam się, że potrafiłem narzucać, że tak powiem, swoje poglądy, bo jestem z bardzo takim, jakby powiedzieć, za obroną życia i byłem przeciw całemu temu czarnemu protestowi, bo uważam, że każdy człowiek, każde życie należy szanować i że no nie powinno się w taki sposób traktować jakiegokolwiek dziecka i no po prostu byłem w stanie niektóre rozmowy.
Już się boję, co byłeś w stanie zrobić.
Niektóre nasze rozmowy, tutaj szczególnie miałem takie koleżanki, które były strasznie popierały ten czarny protest, to naprawdę no, to nie już czasami, to nie była zwykła dyskusja, tylko naprawdę mocne argumenty i narzucanie swoich poglądów. Tak naprawdę narzucanie.
Dobra, słuchajcie, to jest jeden temat duży, a powiedzcie, jak wygląda na przykład, cały czas się odnoszę do mojego pokolenia, no bo to jest dla mnie taki naturalny punkt odniesienia. Powiedzcie, jak wygląda taka inna kwestia światopoglądowa, bardzo mocna i często chyba jeszcze drażliwa. Mówię o homoseksualizmie. Jak to się ocenia w waszym środowisku? Bo w moim czasie to była rzecz, o której się właściwie nie mówiło. Teraz ona, o niej się mówi dużo i ona wydaje się, nie wydaje się, ona jest znacznie bardziej widoczna niż to było dotychczas. Jak wasze pokolenie się do tego odnosi? Ono jest względem tego neutralne, ludzie sobie żyją jak chcą. Czy patrzą na to w jakiś sposób pejoratywny, czy odrzucają ten styl życia, czy odrzucają go od pewnego momentu, na przykład od momentu adopcji, czy jak to wygląda, jak ludzie na to patrzą waszym? Czy znowu w ogóle takie pytanie jest formą generalizowania, że no są różni ludzie, wiadomo, mają różne poglądy, jak to jest?
Ja myślę, że w naszym pokoleniu, przynajmniej ja to tak dostrzegam, że homoseksualizm jest po prostu odrzucany, bo pod tym względem, że może nie na tyle, że po prostu chcemy, uważamy, żeby to było jakkolwiek zakazane, przynajmniej ja tak mam i większość moich znajomych, z którymi rozmawiam, w towarzystwie, w których się obracam, ale jest taka opinia powszechna, że to po prostu nie jest normalne. I wiem.
Tak, naprawdę? W waszym pokoleniu tak jest?
Tak.
Że ludzie mają... Bo właśnie jak się na to patrzy z zewnątrz, znaczy z mojego punktu widzenia i się, nie wiem, czyta tam różne wpisy właśnie osób w waszym wieku, to wydaje się, że ten przekaz i ta świadomość jest taka, że to jest okej, że to jest taka sama orientacja jak każda inna i że ci ludzie układają sobie życie tak jak chcą, to jednak w waszym środowisku się tak na to nie patrzy.
Czy w naszym wąskim środowisku, myślę,
tak,
że...
no bo macie optykę taką, jaką macie, tak? No mówimy o waszym środowisku w tym momencie.
No to jednak możemy być sprzeczni do tego. Jednak świat dąży w tym kierunku, że to staje się coraz bardziej normalne i takie na porządku dziennym. Także może niedługo nikt nie będzie zwracał na to uwagi tak naprawdę, bo chyba do tego wszystko dąży. Jednak w takich wąskich, w wąskim otoczeniu, no to każdy wypowiada swoje zdanie i przeważnie jest ono przeciwne temu, co się dzieje.
Też tak, dziewczyny, macie takie doświadczenie?
Tak, zdarzają się oczywiście osoby tolerancyjne, które bronią tych osób homoseksualnych i no może nie popierają, ale no po prostu są neutralne co do tego tematu, ale jednak wydaje mi się, że przeważająca większość to jest jednak osoby, które to negują, tą kwestię.
Tak, każdy ma wolną wolę, tylko chodzi o to właśnie już te sprawy adopcji na przykład, to wtedy już zaczyna się problem, bo same takie związki, to jeszcze można zaakceptować. W końcu to jest czyjaś wola, nie nasza. Nie mamy prawa się w to wtrącać.
Mhm. Weronika?
No ja uważam, że właśnie człowiekowi należy się szacunek, mimo też tej orientacji. Mhm. Ja też szanuję takie osoby, znam też. Tyle, że jeżeli chodzi o adopcję, no to moje zdanie jest takie, że to nie byłoby zbyt dobre dla dziecka z tego względu, że nie miałoby takiej pełnej rodziny, w sensie...
Dobra, jasne. A powiedzcie, czy właśnie już tak na konkrecie, czy w waszym środowisku są osoby, które w waszym wieku, bo na przykład w moim czasie tego nie było, znaczy były oczywiście takie osoby na pewno, tylko nikt o tym nie mówił głośno, że ma taką, a nie inną orientację. Czy w waszym środowisku pojawiają się osoby, które są otwarcie homoseksualne, żyją, nie wiem, w jakimś związku?
Ja znałem jeden przykład chłopaka od nas ze szkoły, który otwarcie mówił o tym, że...
No dobra, i miał z tym problem?
Właśnie miał problem. O to chodzi, że nawet on był chyba jeden przypadek, który się tak naprawdę odważył. Nie wiem, czy było więcej, ale wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś byłby homoseksualistą, to po prostu miałby tym bardziej w takiej małej społeczności, tutaj okolice Bełżyc, Bełżyce, Poniatowa, po prostu bałby się przede wszystkim o własne życie i zdrowie, no bo...
Czyli
bo wiecie, kryją, będą się z tym kryć dla własnego dobra.
Nie, bo żeby też było jasne i żeby to mocno wybrzmiało, każdej osobie ewidentnie należy się szacunek i nikt nie może tutaj w żaden sposób nikogo deprecjonować, nikogo szkalować ze względu na jego orientację, to jest jasne. Natomiast ja bardziej pytam was teraz socjologicznie, jaki jest stosunek ludzi w waszym środowisku i w waszym pokoleniu do tych osób. Tak?
U mnie na przykład jest, też znam jeden przykład po prostu osoby homoseksualnej, dziewczyny tym razem, w przeciwieństwie tutaj. I właśnie też jest przeciwieństwem to, że inne było traktowanie. Bardziej też się z tym oczywiście ta osoba nie kryła i większe bardziej były takie spojrzenia, załóżmy na ulicy, osób obcych w starszym wieku niż nas w środowisku tym właśnie szkolnym czy po prostu wśród tych znajomych. U nas była pełna tolerancja, nic po prostu no... jakby to nie było podejmowane, ten jako główny temat jakichś rozmów czy wyśmiewanie jakieś, absolutnie tego nie było, pełna tolerancja, traktowaliśmy ją po prostu na równi z nami.
Dobra, a zostawmy homoseksualistów teraz, przejdźmy do jeszcze kolejnego tematu, który jest drażliwy i który jest często poruszany. Jak wygląda kwestia marihuany w waszych środowiskach? Czy dobra, ja nie chcę was pytać o to, czy wy jesteście użytkownikami marihuany, broń Boże. Natomiast czy generalnie jest w waszym środowisku, w waszym pokoleniu absolutne przyzwolenie? To jest traktowane tak, jakby się, nie wiem, wypiło piwo? Czy jak to wygląda?
Myślę, że w naszym pokoleniu teraz rzadkością jest, żeby ktoś powiedział, że woli piwo od marihuany. Po prostu stało się to tak powszechne. Jest to też przede wszystkim łatwy dostęp do tego. Kiedyś mama mi mówiła, ktokolwiek, że to byłoby do niepomyślenia. Teraz tak naprawdę co możemy spodziewać się, że nawet od osoby, której nigdy byśmy nie posądzili, możemy tak naprawdę dostać, co będziemy chcieli. Jednak nasze pokolenie ma takie podejście do tego, że jakby to powiedzieć, za często to robią po prostu.
No dobra, czyli to jest naprawdę powszechna rzecz, tak? To funkcjonuje, nie wiem, na jakichś imprezach i tak dalej, tak? Okej? Okay? Zgadza
tak,
się?
Tak,
tak. A powiedzcie, a twardsze narkotyki też są szeroko stosowane? Nie wiem, ja się na tym nie znam trochę, jestem trochę dziadek w tej kwestii. Znacie takich ludzi, którzy często używają takich środków?
Osobiście się tym nie interesuję, jednak patrząc na najbliższe otoczenie, to czasem łatwo zauważyć takie osoby.
Aha. Nie, bo wiecie co, to jest dla mnie na przykład bardzo ważna informacja, jako dla ojca. No ja mam 12-letniego syna, tak? Jeżeli ty mi, Michał, mówisz, że marihuana to jest rzecz tak powszechna, że właściwie jest bardziej powszechna niż piwo, to dla mnie to mówi znacznie więcej, znacznie bardziej mnie wali w głowę, niż gdybym to przeczytał, nie wiem, w jakimś raporcie, czy powiedziałby mi to jakiś nauczyciel, tak? Bo to mówi mi ktoś bardzo z pierwszej ręki. I to jest dla mnie taka wielka czerwona lampa, jak ta, która się tutaj świeci, która mówi o tym, że jesteśmy w eterze, że trzeba z tym uważać. No, dlatego o to pytam. Bo na przykład dla mnie, jak ja jeszcze byłem w liceum, no to ja pamiętam, moi kumple udawali, że palą marihuanę i robili sobie skręty z jakichś tam ziół z herbapolu, żeby jakby zrobić wrażenie. Natomiast no, to były trochę inne czasy i to się jednak wydawało wielkim przestępstwem.